Ježíše Kristuše. Tak spaniale, mami, v našem kontakte imię w Jezusie Chrystusie, którego Bóg uczynił naszym Zbawicielem, abyśmy w imieniu Jego mogli się do Niego zwracać, w imieniu Jego sprawować nasze zbawienie. Temat na zakończenie pierwszego dnia tej wspaniałej uczty będzie niemęczący. Doktrynę żeśmy mieli, jak i również wprowadzenie do niej przez braci. A teraz na zakończenie 5 wersetów, czyli cały psalm 15. Pieśń Dawidowa. Panie, któż będzie przebywał w przybytku Twoim? Któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? Ten, który chodzi w niewinności i czyni sprawiedliwość, a mówi prawdę w sercu swoim. Który nie obmawia językiem swoim, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani ze lżywości kładzie na bliźniego swego. Przed którego oczyma wzgardzony jest niezbożnik, ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości. Który choć przysięże, szkodą swoją nie odmienia. Który pieniędzy swych nie daje na lichwę i darów przeciwko niewinnym nie przyjmie. Kto to czyni, nie zachwieje się na wieki. Jest to wspaniała pieśń Dawida. My wiemy z literatury prawdy, że Dawid był natchnionym prorokiem, że Bóg przez niego przemawiał. A więc nie Dawid jest autorem psalmu, lecz Jehowa, Stworzyciel. Lecz Dawid ją przekazał. W jakim celu, aby była śpiewana? Ta wspaniała poezja boska dla ludu Bożego. Dawid w psalmach przedstawia Kościół Chrystusowy. Jako zasadę możemy przyjąć i rozszerzyć, że psalm się odnosi do wszystkich poświęconych. A zatem Bóg życzy sobie, aby wszyscy poświęceni przyjęli to, co przez serce Dawida przekazuje nam do naszych serc i abyśmy wewnętrznie to przeżyli, a następnie, tak jak Dawid, śpiewali. głosili w harmonijny, idealny sposób. Pytanie Dawida, a więc pytanie boskie dla naszych umysłów nie oznacza, że Bóg nie wie, co w naszych umysłach się dzieje, ale pytanie dla nas, żebyśmy my się zastanowili nad najważniejszą sprawą. Kto będzie przebywał w przybytku Pańskim? Tak? Kto będzie mieszkał na świętej górze? Twojej. Jehowa. Czyli kto będzie w bliskiej społeczności z Jehową w przybytku Pańskim? I kto będzie w królestwie na wieki wieczne błogosławiony przez Jehowę? To nam przypomina pytanie zadane naszemu Panu przez bogatego młodzieńca, tak jak czytamy to w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza, od 16 wersetu. A oto jeden przystąpiwszy rzekł mu: nauczycielu dobry, co dobrego mam czynić, abym miał żywot wieczny? A Pan mu odpowiedział, pomijam werset, ponieważ to nie jest tematem głównym, nie będziesz przestrzegaj przykazań, a on się pyta, jakich, nie będziesz zabijał, nie będziesz cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, czci ojca twego i matkę twoją. Tak? Będziesz miłował bliźniego swego jako siebie samego. Tego on wszystkiego przestrzegał od młodości mojej, odpowiedział młodzieniec. A Pan mu wtedy powiedział, sprzedaj majątności twoje, rozdaj ubogim, a przyszedłszy naśladuj mnie. Naśladuj! Ten temat żeśmy już rozważali w różnych zborach, bracia to znają, lecz tu jest tylko nawiązanie, że do tego, że najistotniejszym dla człowieka pytaniem na tym świecie jest, skąd się wziąłem i jaki jest cel mego istnienia, mego bytu. Ponieważ Ewangelia mówi o Królestwie Bożym i przyszłym życiu w doskonałości, wobec tego to chyba jest najistotniejsze. Co mam czynić, abym otrzymał żywot wieczny? I tutaj jest ta właśnie zgodność. Wiadomo, że gdy nasz Pan odpowiedział, przyjdź, naśladuj mnie, to znaczy, innymi słowy, jam jest droga, prawda i żywot. Nikt do Ojca nie przystąpi beze mnie. Kogo Ojciec Niebieski nie pociągnie, ten do mnie nie przyjdzie. Po co? Ażeby był uczniem Chrystusa przygotowanym do społeczności z Bogiem. I aby, mając społeczność z Bogiem, mógł otrzymać życie wieczne w doskonałości i w szczęściu. Dlatego ta społeczność Boga jest tu przedstawiona w tym pierwszym wersecie. Któż będzie przebywał w przybytku Twoim? My wiemy, że przybytek na puszczy, przybytek pod kierunkiem Jehowy zbudowany i wprowadzony wraz z zakonem przez Mojżesza, ten przybytek ma typiczne znaczenie. Ale w tym typicznym znaczeniu Jehowa mieszkał w tym przybytku przez światło, w Szekinach był objawiony i przez wiele innych znaków, przez które Izrael wiedział, że Jehowa, Pan, jest tu. A świadczył o tym obłok nieustannie nad przybytkiem strzegący Izraela. Któż tam cieszył się tym błogosławieństwem? Ci, którzy weszli w przymierze z Bogiem przez pośrednictwo Mojżesza. W tym antypicznym przybytku kto przebywa? Ci, którzy przez Chrystusa weszli w przymierze z Bogiem i którym Bóg obiecał, że będzie mieszkał wraz z Panem Jezusem Chrystusem w umysłach i sercach swego ludu. Tych, którzy przez Chrystusa wejdą w przymierze z Bogiem, staną się Jego synami. Ewangelii Mateusza czytamy w 18 rozdziale i w 20 wersecie wspaniałe zapewnienie, znane drogim braciom i siostrom od początku pobytu w prawdzie. Albowiem, gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tamem jest w pośrodku ich. A więc dwóch lub trzech. Tu mamy 400 razy dwóch lub trzech, może 300 razy dwóch lub trzech, prawda? Ta obietnica jest zwielokrotniona, spotęgowana. Ale czy tylko wśród nas? To ma znaczenie i głębsze w nas, wewnątrz nas. A więc poświęceni i wierni, zgodnie z modlitwą naszego Pana, wyrażoną w Ewangelii Jana 14:23, mają błogosławieństwo goszczenia w swoich sercach i umysłach Boga i Chrystusa. Odpowiedział Jezus, rzekł mu: jeśli mnie kto miłuje, słowo moje zachowywać będzie. I ojciec mój umiłuje go. I do niego przyjdziemy, a mieszkanie u niego uczynimy. Do niego przyjdziemy, mieszkanie u niego uczynimy. Bóg i Chrystus mieszka w waszych umysłach i sercach, ponieważ od rana tutaj do umysłów waszych wprowadzacie prawdę i ducha prawdy, ponieważ Słowo Boże słyszane jest przez umysł przyjęte, rozważane z oceną, łączone z uczuciem i pragnieniem postępowania według tego Słowa. Wówczas spełnia się to, co apostoł Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, 6 rozdziale i 19 wersecie. A zaś nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoim. Albowiem jesteście drogo kupieni, wysławiajcie wtedy Boga w ciele waszym i w duchu waszym, które są Boże. Przez poświęcenie oddaliśmy się całkowicie Bogu. Ten wielki, wspaniały przywilej jest udziałem jednostek wieku Ewangelii, do którego należymy, ale ponieważ żyjemy w okresie przejściowym z wieku Ewangelii na tysiąclecie, na restytucję. Przy tej okazji możemy powiedzieć, że ten przywilej stanie się również udziałem ludzkości na tych samych warunkach. Pierwszy test 4.3 mówi Paweł, tak jest wola Boża, poświęcenie wasze. A więc dla wszystkich poświęconych przywilej ten jest przez Boga za pośrednictwem Chrystusa udzielony każdej ludzkiej istocie, która pojedna się z Bogiem. A więc, jeśli mówimy o ludzkości, to nie można pominąć tego wspaniałego błogosławieństwa dla rodzaju ludzkiego, który obecnie cierpi straszne doświadczenia, zmagające się w warunkach ucisku szatana, strasznych form ucisku, jak i również kataklizmów, katastrof, przystosowywania ziemi i przyrody do doskonałych warunków restytucji, albowiem ziemia na mieszkanie stworzone od człowieka i mieszkanie, dar Boży będzie wspaniały. Raj, Eden rozszerzy się na cały glob ziemski. Bóg jest dawcą doskonałego, dobrego daru. Ludzkość nie może przyjąć z powodu degradacji wcześniej, ale jednostki spośród niej przyjmują zaproszenie Boga do poświęcenia. Proszę was wtedy, bracia, stawiajcie ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, a nie podobywajcie się temu światu, ale się odmieńcie przez odnowienie umysłu waszego, abyście rozpoznali wolę Bożą dobrą, przyjemną i doskonałą, ją przyjęli, według niej żyli, napełnili się tą wspaniałą prawdą Chrystusową, ponieważ kto w tej prawdzie mieszka, w nim Bóg mieszka. Nie jesteśmy okrutni, nie grozimy światu, że spalona ziemia ich spali i pochłonie, a tylko wybrani, oddaleni z ziemi na pewien okres czasu otrzymają dar nowej ziemi. A więc Bóg nie bawi się w stwarzanie, niszczenie, co czyni, nie czyni na próżno, ale na mieszkanie dla człowieka, Izajasz 45:18. I ludzkość, nie mając kwalifikacji serca, a więc zdolności do poświęcenia na skutek dziedzicznych degradacji, nie będzie pozostawiona, ale w warunkach sprzyjających będzie doprowadzona do doskonałości. Dlatego 21 objawienie, rozdział 3, werset mówi i słyszałem go z wielki z nieba, mówiący oto przybytek Boży z ludźmi. A więc z całą ludzkością przybytek. Kto będzie mieszkał w przybytku pańskim? I ludzkość, drodzy bracia i siostry, gdy przez pokutę i przez wiarę w Chrystusa rozpozna drogę do Boga i wejdzie w przymierze nowe z Jehową. O, to przybytek Boży z ludźmi będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. Ci, którzy się zażynają przy pomocy broni cielesnej, którzy się niszczą nienawiścią, tak jak na Bałkanach, tak jak w Algierii, tak jak na całym świecie, mafie, korupcje, nacjonalizmy, fałszywe religie, pełne nienawiści. Ideą pewnych religii jest mordować tych, którzy nie przyjmują. A za to się otrzyma piękne chórysy, lenistwo i wygody. Fantazja diabelska w formie religijnej. Będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem ich. Co za wspaniałe czeka błogosławieństwo ludzkość w restytucji. Bóg prawdziwy, będzie Bogiem ich. Dlatego, kto będzie przybywał w przybytku Pańskim, chcemy rozważyć w naszym tutaj środowisku osób, jednostek z tego świata poświęconych, nielicznych w stosunku do zaludnienia ziemi, którzy mają serca wrażliwe i odpowiadają na zaproszenie Jehowy Boga przez Chrystusa: Synu, daj mi serce Twoje, oczy Twoje niechaj strzegą dróg moich. To uczyniliśmy. Wszyscy żeście to uczynili, a inni, którzy tu siedzą, młodzi, uczynią. Bo mają poświęconych rodziców, bo mają poświęconych bliskich. Dlatego tu mówimy, ten przybytek jest to szczególne błogosławieństwo, tak jak psalm 91 czytamy w pierwszym wersecie: ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmogącego przebywać będzie. Rzeczę Panu: nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w Nim nadzieję miał mieć będę. Wchodzi taki do fortecy, która jest dla niego bezpieczna i pewna, gdyż tam jest zaproszony przez Boga. Wchodzi w bliską koinonię przez Chrystusa z Bogiem i w poświęceniu swoim nieustannie rozmyśla o Bogu, modli się, rozważa, kieruje się wolą Pańską na każdym kroku i we wszystkich sprawach daje pierwszeństwo Jehowie, Bogu, Chrystusowi, im. I pragnie postępować według tych zasad, jakie Bóg objawił człowiekowi jako najwyższych zasad, najdoskonalszych, najmądrzejszych, najwspanialszych, które prowadzą do wieczności, doskonałości i szczęścia. Oto właśnie takich Pan nie opuszcza, daje im odczuć swego świętego ducha. Na każdym kroku daje im pokój umysłu i serca, który przewyższa wszelki rozum. Zdalnia ich, aby głęboko oceniali potęgę i moc, wszechmoc Bożą, Jego dobroć i Jego nieustanną troskę i gorliwość, aby nas utrzymywać w prawym ręku swoim, w swojej mocy pełnej łaski i przywilejów jako swoje dzieci. I sprawia, że ten duch od Niego pochodzący nieustannie strzeże naszych umysłów i serc i odrzuca, chroni, tworzy zaporę, zamyka drzwi naszego umysłu i serca przed myślami wrogimi, diabelskimi, cielesnymi, samolubnymi, grzesznymi, trapiącymi, dręczącymi, stwarzającymi lęk w sercu i bojaźń. Pan mówi: nic się nie bój tego. Dalej mówi, że miłość prawdziwa precz wyrzuca bojaźń, bo bojaźń ma udręczenie, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości, i zatem wskazuje nam sposoby pogłębienia tego pokoju wewnętrznego przez rozwijanie doskonałej miłości. Mamy wspaniałe godło, które mówi: będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego, wszystkie duszy Twoje, myśli i siły. Ile tam wspaniałych uzasadnień w tym artykule rocznego godła. To jest przebywanie w przybytku. Przybytek zapewniał w literze światło, które oświecało, zapewniał chleby pokładne, a więc obietnice, nadzieje, prawdy zawarte w tych dwóch stosach, 66 ksiąg wspaniałych, i ukazywał złoty ołtarz, przez który na modlitwach, samozaparciu, poświęceniu nowe stworzenie, rozwijając się, było zdolne do ofiary, a dym przenikał poza którą zasłonę, przygotowując warunki chwały w królestwie dla nowych stworzeń. Podobnie dzieje się, lecz bez spłodzenia, ale przez udzielenie Ducha Świętego obecnie dla wszystkich poświęconych, którzy w taki sposób mają przywilej uprzedzać swoje błogosławieństwa przyszłe modlitwami, modlitwy świętych, w pełnieniu Jego wspaniałej służby ofiary. Biorąc pod uwagę, drodzy bracia i siostry, to możemy być szczęśliwymi, że mamy przywilej nieustannego przebywania w przybytku, ale można utracić przez niewierność, przez nielojalność, przez zaniedbanie, można utracić ten wspaniały kontakt nieustanny z Bogiem, który rozpoczynamy rano, budząc się, cóż oddam Panu za wszystkie dobrodziejstwa Jego. I przez modlitwę, i przez błaganie Boga, aby kierował naszymi krokami, naszym postępowaniem w myślach, uczuciach, woli, w charakterze, w rozwijaniu, wykorzystywaniu każdego okoliczności, w cierpliwym znoszeniu różnych trudności, które Bóg daje w tym celu, abyśmy rozwinęli najcenniejsze przymioty i zalety charakteru. Miłość bezinteresowna i cierpliwość nie mogą być rozwinięte bez przeszkód, trudności, cierpień. A najwyższa forma miłości, miłość do nieprzyjaciół, jakże może być w gronie przyjaciół rozwinięta? Musi być nieprzyjaciel na naszej drodze. Oponent, przeciwnik, wróg. Ale Pan tak kieruje, opiekuje się ludem Bożym, żeby najdrobniejsza skaza nie powstała bez Jego kontroli w naszym kontakcie ze złym światem. Otóż oceniał to Dawid w innym miejscu, mówi, jak bardzo cennym jest to błogosławieństwo. Sami dobrze wiecie, drodzy bracia i siostry, bo nie jesteście doskonałymi i wszyscy wiemy, że wszyscy upadamy, sprawiedliwy wielokroć upada, ale się podnosi, czyli w myślach, niekiedy w uczynkach, w słowach, w postępowaniu wyrażamy różne formy niedoskonałości ciężkiego lub lżejszego kalibru. I potem żałujemy, pokutujemy, ale gdy jest domieszka dobrowolności, odczuwamy pustkę w sercu lub chłód zimno. Przeżywał to i Dawid. I bardzo nad tym bolewał. Wspominał chwilę tej wspaniałej, błogiej społeczności z Bogiem, przebywania w przybytku z Nim. Nasz indywidualny przybytek jedzie z nami pociągiem, samochodem, pojazdem różnym, samolotem, pieszo. On jedzie tutaj. Ile osób, tyle przybytków jednostkowych. Jeden ogromny, wielki przybytek zbiorowy, konwencyjny. Tak jak wzdychamy do konwencji, jak rozjeżdżamy się, och, jak nam było dobrze. Tak jak pragniemy, aby ta konwencja była wielkim dla nas błogosławieństwem. Tak jak tęsknimy, że jeszcze 2-3 miesiące do następnej konwencji. Tak i, drodzy bracia i siostry, indywidualnie tęsknimy do tej społeczności z Bogiem, gdy ją tracimy, gdy chłód w naszym sercu, gdy jest roztargnienie. A w roztargnieniu kładziemy rzeczy, nie wiemy, gdzie szukamy, biegamy tu, tam, jesteśmy zdenerwowani lub w utrapieniu, w pocie pracy, gdy mamy nadmiar tej pracy i wysiłków, również trudno jest nam niekiedy system nerwowy utrzymać w ładzie i w porządku. Wówczas wspominamy sobie takie chwile konwencja, wówczas wspominamy sobie chwile naszych jednostkowych rozmyśleń, rozważać w szczęśliwości, gdy w błogim duchu przebywaliśmy w łasce Bożej i odczuwaliśmy Jego wpływ i błogosławieństwo. Do tego wzdychamy wszyscy. Dlatego tu przyjechaliśmy. Wszyscy wzdychaliśmy i przyjechaliśmy. Dawid, drodzy bracia i siostry, tęsknił do tej utraconej, wspaniałej koinonii z Jehową, jak mówi 84 psalm, pierwszy i drugi werset, trzeci. O jako są miłe przybytki Twoje, Panie zastępów! Czy nie są miłe, drodzy bracia i siostry? Żąda i bardzo tęskni dusza moja do sieni pańskich. Serce moje, ciało moje pochutliwa, czyli wzdycha, pragnie, pożąda sobie do Boga żywego. Dziesiąty, jedenasty werset mówi: o Boże, tarczo nasza, obacz, a wejrzyj na oblicze pomazańca Twego, albowiem lepszy jest dzień w sieniach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Obrałem sobie raczej w progu siedzieć w domu Boga swego, niżeli mieszkać w przybytkach niezbożników. Taki, który przebywa w przybytku pańskim, ma przygotowany dom. Przybytek jest zjawiskiem przejściowym okresu poświęcenia obecnego. On ma nas prowadzić do wiecznego przybytku. Domem naszym, który z nieba, pragniemy być przyodziani. Tak nam mówi drugi list do Koryntian od szósty rozdział. Bo wyraźnie to przeżywa apostoł, piąty rozdział, Paweł. Wiemy bowiem, że jeśli tego naszego ziemskiego mieszkania namiot, czyli ten przybytek doczesny, zburzony będzie, budowanie mamy od Boga, do mnie rękoma urobiony, wieczny, w niebiesie, albowiem w tym namiocie wzdychamy domem naszym, który z nieba, żądając być przyobleczeni. Zmartwychwstaniu w doskonałości, o czym tu mówi drugie zdanie. Któż będzie mieszkał na świętej górze Twojej? Ale możemy ją rozważyć również z punktu widzenia zarodkowego królestwa, jak i królestwa w chwale, wieczności. I to wspaniałe królestwo staje się udziałem ludu Bożego. Czytamy w psalmie 24, od 3 do 5 wersetu: któż wstąpi na górę pańską, a kto stanie na miejscu świętym Jego? Człowiek niewinnych rąk, czystego serca. Dlatego, Synu, daj mi serce Twoje. Dawid mówi w innym miejscu: serce czyste stwórz we mnie, Boże, ducha Twego prawego odnów we wnętrznościach moich. Sercem skruszonym i złamanym nie pogardzisz, o Boże. A Izajasz 57:15 mówi, że Bóg mieszka w sercu skruszonym i złamanym, ożywiając ducha złamanego, ożywiając ducha pokornego. A więc pokuta, proces pokuty łamie, kruszy, oczyszcza jak ogień. Aby doświadczenie wiary waszej dojego droższe niż złote, które ginie, które przez ogień bywa doświadczane, znalezione było wam ku chwale czci. Tak i wiara nasza, nasze poświęcenie, nasze życie wewnętrzne przez ogień, próba i doświadczenia, ale przynosi one wielkie błogosławieństwo w skutkach i owoc. I dalej mówi: człowiek niewinny grą czystego serca, który nie skłania ku marności duszy swojej, drodzy bracia i siostry. Doczesne dobra, przywileje, stanowiska, urzędy, profesury, tak, ministerskie urzędy, dyrektorskie w różnych formach politycznego, społecznego życia przemija jak sen z udręką, a często wskazuje na wieloletnią samotność w celi więziennej. Nie skłania ku marności duszy swoja, a Tylko to, co jest wiecznie trwałe i dobre, uznane przez Boga, daje szczęście. To jest prawda? Duch prawdy, poświęcone, oddane serce, przybytek z Panem i wierność przymierzu, przymierze. A nie przysięga zdradliwie. Ten weźmie błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwość od Boga, Zbawiciela swego. Czyni sprawiedliwość. W niewinności chodzi i mówi prawdę w sercu swoim. Bóg jest Bogiem prawdy, źródłem prawdy. Szatan jest źródłem kłamstwa, nieprawdy. Tak? Ojciec kłamstwa. Ojciec kłamstwa. Ewangelia na 8:44. Tak? Szatan wprowadził na ziemię do umysłów i serc ludzkich kłamstwo. Od razu w Edenie. Żadnym sposobem śmiercią nie pomrzecie. O pierwsze kłamstwo. On rodzi następne. Rozmnaża. Jak szarańcza kłamstwo rozchodzi się po całej ziemi. Objawienie mówi, to błędy. Szarańcza, która pożera, niszczy zielone liście. A więc pożera i niszczy wszelkie dobre, prawdziwe nauki, cnoty, zalety i owoce. Który nie odmawia językiem swoim. Trzeci werset mówi, nic złego nie czyni bliźniemu swemu, ani zelżywości kładzie na bliźniego swego. No tak, obmawiać, mówić źle o kimś. Czytamy w Mannie, że prawda też jest odmową, jeśli jest wypowiedziana w intencji szkodzenia bliźniemu. Czyli nie jest pobudzana duchem miłości. Miłość łagodzi, usprawiedliwia. Miłość pragnie nieść pomoc wyprowadzenia błądzącego lub grzeszącego z tego stanu do stanu harmonii z Bogiem, z prawdą, z Jego zasadami. A zatem obmawiać, źle mówić o kimś, jest to zabijanie ducha miłości do tej osoby, czyli niszczenie samego siebie i słuchaczy. Każdy słuchacz, który złe słyszy wieści o kimś, złe słowa, złe intencje mu są komuś przypisywane, on napełnia się duchem diabła. Wszyscy przesiewacze byli w taki sposób prowadzeni przez szatana. Znieważali członków gwiezdnych, tak jak znieważali naszego Pana i apostołów, tak wszystkich członków gwiezdnych i wszystkich prawdą służących i przedstawiających prawdę. W tym celu, żeby popełnić samobójstwo w tej ślepocie, jak i również przyczynić się do samobójstwa innych. Tu i tam rozsiewanie wieści, również fałszywych, politycznych, społecznych, niszczy świat, rujnuje. Dlatego świat dzisiaj jest pełen nienawiści. Przypominamy sobie, co się stało z tymi, którzy wrzucili Daniela do dołu lwiego. Nasz Pan, król Dariusz, wypuścił stamtąd Daniela. A Daniel mówi, król żyj na wieki. Czyli Pan dozwolił na to, żeby był doświadczony brat Rusel jako Daniel. Ale te lwy były bardzo głodne, mocą Bożą utrzymywane w bezpiecznej odległości od Daniela. Ale gdy Daniel został wyjęty, tam wrzucono wszystkich odmówców jego, zostali rozszarpani w mniemaniu oka w powietrzu. Kości fruwały. A więc taki jest los i koniec wszystkich posługujących się kłamstwem. Bliźniego trzeba miłować, a nie zelżywość paść na bliźniego, nie obciążać. Dlatego też Pismo Święte ostrzega. Lud Boży, że te nawyki tego świata często neutralizują naszą odporność, naszą czujność, naszą gotowość do dania natychmiast odporu na takie właśnie ataki i zakusy jego. Lud Boży był zawsze ostrzegany i apostoł Paweł mówi w 4 rozdziale do Efezjan, w 25 wersecie: przetoż złożysz przykłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Bliźni. Mamy miłować bliźniego jako samego siebie? Prawo obowiązkowe, ale ci, którzy są poświęceni, rozwijają miłość bezinteresowną, mają miłować brata swego więcej niż samego siebie. Są gotowi jemu więcej poświęcić czasu, talentów, zdolności, nieli samemu sobie. Czwarty werset tam mówi: przed którego oczyma zgardzony jest niezbożnik. Ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości, który choć przysięże, z szkodą swoją nie odmienia. Zgardzony niezbożnik. Otóż, gdy jest w Biblii powiedziany grzesznik, to grzesznik, grzesznika należy ratować. Upadający. Kto by nawrócił grzesznika od błędnej drogi jego, zachowa duszę od śmierci i zakryje wiele wad i doskonałości przez zasługę. A więc kto do pokuty doprowadzi grzeszącego? Jakub mówi o utraceniu koron. Ale lud Boży we wzajemnych stosunkach, gdy dostrzega brata lub siostry błądzących, ma nieść im pomoc. Ratować grzeszącego. Ale Pismo Święte mówi, jest ci grzech na śmierć. Nie za tym mówią się, kto modlił. 1 Jana 5,16 do 18. A wobec tego niezbożnik jest to taki, który poznał prawdę i który nią zgardził, zdeptał na skutek słabości, niedoskonałości, z którymi nie walczył dostatecznie, mając obietnicę, że nasienie Twoje odziedziczy bramy nieprzyjaciół swoich. Bóg przez Abrahama daje obietnicę, że nasze słabości legną pod potęgą i mocą nowej woli, którą Pan wspiera, podtrzymuje, wzmacnia i daje olbrzymią moc wewnętrzną, duchową, abyśmy zwycięstwo odnieśli na ciałem świętym szatanem. Bo powiedział, ja zwyciężył świat i ja Wam daję zwycięstwo nad tym wszystkim, co na tym złym świecie sprzeciwia się Wam. Dam Wam potęgę nowej woli. A psalm 82 mówi, że bogowieście, mówi o maluczkim statku, jako zwycięzcach, którzy utrzymali i zachowali korony i ich nazywa bogami. Stali się wreszcie w boskiej naturze rzeczywistymi bogami, ale byli bogami w swojej potężnej zdolności przyswajania i posługiwania się mocą Bożą. Dlatego mamy obietnicę wspaniałą, że nasienie, czyli lud poświęcony Boży w różnych klasach, odziedziczy, zwycięży bramy nieprzyjaciół. To znaczy ich zdolność wchodzenia do naszych umysłów przez otwarte wrota. I tych, które się ufortyfikowały w naszych umysłach i sercach jako nawyki, wady, które są obwarowane i zamknęły przed nowym umysłem bramy, a nowy umysł szturmuje bezskutecznie i ciągle ta wada, ten nauk się powtarza od czasu do czasu, źle nas prowadząc w myślach i uczynkach. Dlatego wyraźnie jest powiedziane, że niezbożnik, który został zwyciężony przez szatana, ciało, świat, został zdegradowany jeszcze bardziej, jest obrzydliwością przed obliczem Bożym. Psalm 139 mówi tak. 21 werset i drugi. I zabij tych, którzy cię w nienawiści mają, o Panie, Jehowo. Tacy mają w nienawiści Jehowę, Jego prawo, Jego prawdę, Jego zarządzenia, Jego ducha. Mają w nienawiści, bo mają ducha diabła w sercu swoim. Nie mam mieć w nienawiści, a ci, którzy przeciwko Tobie powstają, i zaś my nie omierzli, główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół. Dawid, powiedzieliśmy, reprezentuje lud Boży i taka postawa ma być ludu Bożego, że w stosunku do niezbożników napełnionych duchem diabła mają mieć usposobienie Boga, Jehowy, dla których niezbożnik jest omierzły i Bóg go nienawidzi. Nie nienawiścią ludzką, która powstaje z przyczyn pychy, samolubstwa, zazdrości i jest gotowa zabić bliźniego. To nie jest ta nienawiść. Ta, która panuje wśród ludzi, tak jest określona. To jest zupełnie inny gatunek, inna jakość nienawiści. To jest przeciwieństwo miłości, która się wycofała, nie mogąc dokonać dobrego uczynku zbawienia, wyprowadzenia niezbożnika spod mocy szatana. Przepadło. Wszystkie próby skończone. I wobec tego miłość opuszcza. Miłość kończy ze swoimi wysiłkami ratowania grzesznika. Staje się on z grzesznika niezbożnikiem. Przechodzi w fazę zupełnego trącenia, którego przyszłość jest w Gehennie. Tak mówił do faryzeuszy Izaii: wy możecie ujść ognia Gehenny z takim stanem serca? Obłudy, nienawiści. Pismo Święte mówi, że postawa Dawida jest właściwa. Że Dawid przyjmuje postawę boską i odwraca się od niezbożników, gdy już nic od nich nie może usłyszeć, tylko zło. Tylko zło. Odmowę, nienawiść, wyszukiwanie wad, zajęcie bardzo absorbujące u wszystkich przesiewaczy, którzy w sposób planowy analizują, zbierają informacje, przekręcają, zniekształcają, ażeby zohydzić i ażeby duchowo zabić dzieci Boże. Dlatego wyraźnie mówi, że takich ja mam główną, w głównej nienawiści, mówi Dawid. Przeciwieństwo tego, tej nienawiści, jest przeciwieństwo w stosunku do Boga. Okazywać, czyli okazywać sympatię, podtrzymywać działalność, myślenie, plotkowanie, złe czyny, podtrzymywać i być dumnym. Patrz, ciebie wszyscy opuścili, ciebie wyłączyli. Miłosierdzia nie mają, miłości im brak. Ja ci pomogę. Tak, to oni wszyscy winni, ty jesteś niewinny. Tylko popieraj mnie jako swego wodza. To będziesz naprawdę przeze mnie wywyższony. Tak? Ale tych, którzy się boją Pana, ma w uczciwości. Czyli lud prawdziwy Boży, tak jak Dawid, ma w uczciwości, w szacunku, w estymie tych, którzy czczą Boga, patrzą Boga, czcić Boga. A czcić Boga to jest rozwijać i praktykować pobożność, miłość bezinteresowną, prowadzącą do ofiarniczej służby dla Boga i Jego chwały. Ci czczą Boga, który choć przysięży ze szkodą swoją nie odmieni. A więc przysięganie tu odnosi się do ślubów poświęcenia. Śluby poświęcenia. Poświęcił się, został zanurzony w wodzie jak i pokazał wszystkim, że w sercu był poświęcony. A po pewnym czasie opuszcza się. Nie przychodzi na zebrania, opuszcza się, zajmuje się polityką, światem tym i owym, tak? Lecz prawdziwy sługa Boży, tak jak tu jest powiedziane, nie odmienia. Jest wierny ślubom poświęcenia. Bóg zawsze na pierwszym miejscu. I ostatni werset, który mówi, który pieniędzy swych nie daje na lichwę i darów przeciwko niewinnemu nie przyjmuje. A więc nie jest wyzyskiwaczem. Lichwa w dawnym czasie miała takie znaczenie jak dzisiejszy procent. To było słusznym lub niesłusznym w zależności od umowy między kontrahentami. Lichwa tu w tym znaczeniu by odnosiła się na nasze czasy do nadmiernego obciążenia bliźniego przez wykorzystanie jego potrzeb, których on nie może zaspokoić i częściowo przy naszej pomocy zaspokoi, a za to musi haracz ciężki płacić. Niektórzy biorą zastawy za pożyczkę, a potem wykorzystują sytuację, że dłużnik nie może spłacić i zastaw stokrotnie przewyższający wartość pożyczki jest przywłaszczony. To jest nieuczciwe. Darów przeciwko niewinnemu nie przyjmuje. Nie jest w stanie na podstawie różnych świadczeń w różnych postaciach stanąć w obronie krzywdziciela i obciążać skrzywdzonego. To jest zbrodnia. Kto to czyni, co powyżej było powiedziane, dobrego, nie zachwieje się. Dlatego, drodzy bracia i siostry, będzie taki miał zawsze błogosławieństwo Boże, będzie mieszkał w przybytku Najwyższego i będzie na wieki wieczne mieszkał na Górze Pańskiej, czego wam z całego serca życzę.
Dziękuję bratu.
Pieśń numer 23.
Proszony jest brat Piotr Woliński.
Wszechmogący, najwyższy, święty, Stwórco, Panie Wszechświata, przez drugiego Zbawiciela, kończąc ten pierwszy dzień wspaniałych przeżyć, dziękujemy Ci za wszystkie Twoje błogosławieństwa i łaski w naszym życiu. Dziękujemy Ci za Twą opiekę, kierownictwo i pomoc, za powołanie i prowadzenie nas w tym powołaniu coraz bliżej do obrazu Syna Twego. Dziękujemy Ci, że mogliśmy się tu zjechać, że możemy tu nasze serce napełniać Twoim duchem w szczególny sposób, nieco odmienny od naszego codziennego życia i bojowania danego dobrego boju wiary. Dziękując Ci za to wszystko, pełni czci uwielbienia dla Ciebie, prosimy o dalsze kierownictwo i błogosławieństwo, aby chwile popołudniowe były dla nas błogosławieństwem radości społecznej w różnych rozmowach i kontaktach z braćmi i siostrami. Błogosław wszystek lud na obliczu ziemi i sługę na czasie, drogiego brata Hermana, współpracowników jego i dzieła, jakie wykonujesz. I błogosław świat w przygotowaniu go do Królestwa Twego poprzez wielki ucisk. Aby wszyscy, którzy doznają utrapień, szukali Ciebie, owaby Cię znaleźli, bo jesteś blisko każdego. Prosimy Cię o to, przez Pana Zbawcę Jezusa Chrystusa. Amen.
W międzyczasie przypominam drogim braciom i siostrom o zaproszeniu braci poznańskich tutaj, kto ma życzenie przedłużyć społecznością, po godzinie 18 na śpiewy, rozmowy, ewentualne pytania mogą być stawiane. Kto będzie dysponował wolnym czasem, jest proszony. Przypominam również o prośbie brata gospodarza, aby nie rezerwować miejsc. Przypominam również, żeby pilnować swoich rzeczy, nie zostawiać różnych rzeczy, jak parasolek, śpiewników, innych rzeczy, potem są kłopoty. I również mam prośbę, żeby jutro na drugim nabożeństwie cały pierwszy rząd, który był zwolniony dla osób do symbolu chrztu.
Numer 96.